11 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Świętego Marcina, a jak mówi staropolskie przysłowie, na Świętego Marcina dobra gęsina. No i o tej gęsinie dzisiaj z Jackiem Szklarkiem, prezesem Slow Food Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Już od lat, bo to 16 raz, kiedy proponujecie akcję gęsina na Świętego Marcina, proponujecie Polakom jedzenie tego mięsa, sięganie po nie. Udało się przywrócić tradycję jedzenia gęsiny w Polsce?
Myślę, że tak, że przynajmniej Polacy wiedzą, że coś takiego istnieje. Czy z tym jedzeniem gęsiny wszystko fantastycznie wygląda? Na pewno nie, bo i cena gęsiny jest dosyć wysoka i dostępność, mimo iż jest lepsza niż powiedzmy te 20 lat temu, jak zaczynaliśmy, ale to wciąż nie jest produkt ogólnie dostępny. Ale poprawa jest i to widać nawet w danych, bo gdy zaczynaliśmy tę akcję 20 lat temu, mimo iż przypomnę, jesteśmy największym producentem gęsiny w Europie, bo Chińczycy na świecie dominują, oni ponad 90% produkcji światowej, ale w Europie jesteśmy zdecydowanym liderem. W samej zaś Polsce, no to spożycie gęsiny to było jedynie 17 gramów. Jeżeli sobie pomyślimy, że rocznie Polak spożywa około 70 kg mięsa i to jest mniej więcej już taka ilość, która utrzymuje się od, ja wiem, pewnie 30-40 lat, no to jest kropla, tak. A po tej naszej akcji, ale też i inicjatywach różnych stowarzyszeń, też Krajowej Rady Drobiarskiej, to spożycie wzrosło, dzisiaj szacujemy, gdzieś do 350 gramów, więc to jest, 20-krotność można prawie, że powiedzieć, tak? Więc to jest troszeczkę więcej, natomiast nie zmienia to faktu, że to jest takie półtorej porcji gęsiny, tak? Raz na rok. Więc to jest naprawdę wciąż niewiele.
Amerykanie jedzą indyki, mają swój dzień, kiedy jedzą indyki. Wy zaproponowaliście, przypomnieliście, że 11 listopada to może być taki dzień, kiedy będziemy wszyscy spożywać gęsinę. I dobrymi tradycjami buduje się nawyki, no a jeżeli coś staje się nawykiem, no to po prostu zostaje już z nami.
To prawda, bo tak się to złożyło, że 11 listopada to jest też wspomnienie Świętego Marcina, z którym właśnie jest związana ta legenda, że broniąc się przed przyjęciem sakr biskupiej, schował się, ale gęsi swoim gęganiem jakby naprowadziły wysłanników papieskich, gdzie on się właśnie schował. To nasze stare, nowe święto niepodległości, tak, ono się pojawiło i trochę nie miało takiej obudowy, tak? Dzisiaj mamy pewne marsze niepodległościowe, mamy akademię, mamy biegi też patriotyczne, prawda, w ten dzień. Myśmy jako pierwsi zaproponowali, żeby w tym czasie po prostu upiec sobie w domu gęś, czy też pójść do jakiejś restauracji i to fajnie się przyjęło. Zaczynaliśmy 17 tylko restauracjami. Wielu szefów kuchni w ogóle wcześniej z tym mięsem nie miało nic do czynienia. Dzisiaj to jest około 100 restauracji, ale najważniejsze, że ludzie się ośmielili sięgać po ten produkt, tak? Że nagle ta nasza akcja to nie było tylko takie przedsięwzięcie kulinarne, to było mega przedsięwzięcie logistyczne, żeby sprawić, żeby w ogóle ta gęś trafiła do restauracji. Przedsięwzięcie, gdzie wydaliśmy podręcznik w ogóle o hodowli gęsi, takiej przyzagrodowej, domowej, bo gęsi, proszę mi wierzyć, 20 lat temu w zagrodach prawie, że w ogóle już nie było. Kaczki tak. Drób tak, indyki też się pojawiały. Nawet perliczek było więcej. Z gęsiami było bardzo kiepsko.
A dlaczego?
Nie wiem, bo
od strony... To jest trudne zwierzę w hodowli?
W hodowli tak. To bym powiedział, że jest trudne, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, bo mając małe gęsięta, trzeba bardzo troszczyć się o ciepło, które im trzeba zapewnić. Je trzeba naprawdę dobrze dogrzewać tymi żarówkami. Jeżeli ktoś pamięta, to są takie małe zagródki, prawda? W środku dosyć duża lampa czy żarówka kiedyś, jak to było.
A prąd drogi.
A prąd drogi, tak. Ale mówię, fajnie, że to się przyjęło, że pojawiły się możliwości kupienia małych gąsiąt, tak? To już było coś fajnego. I tutaj Instytut Zootechniki, który u nas, jego główna siedziba znajduje się właśnie na Balicach, ale ten zakład doświadczalny, który swoją działalność dedykuje hodowli gęsi, znajduje się na Kujawach, niedaleko Inowrocławia. I tam pani doktor Halina Bielińska ze swoimi ludźmi wspaniale jakby tę inicjatywę poprowadzili. Te gęsi były dostępne oczywiście na rynkach zachodnich, bo po dziś dzień 90% naszej hodowli trafia na rynek niemiecki, ale też fajnie, że dzisiaj te gęsi, o właśnie, można na starym kleparzu kupić od rolników, tak? Że można kupić w większości sklepu, zwłaszcza w tym okresie teraz listopada, ale to jest piękna tradycja, bo ta gęś i później za tym też poszła tradycja spożywania młodego wina. To było takie świętowanie zakończenia wszystkich prac w polu, tak? Jesień, wykopki i tak dalej. Przychodził czas wypłaty na dworach, gdzie jeszcze chłopi wtedy za cały sezon dostawali jakieś wynagrodzenia, czy to w naturze, czy w pieniądzach. I to był czas świętowania, cieszenia się. I wówczas spożywano przede wszystkim gęsinę i popijano ją młodym winem.
Powiedziałeś przed chwilą, gęsi to ptactwo półdzikie. Nie da się zamknąć w kurniku, nie da się, nie podda się temu chowowi przemysłowemu.
Tak, to jest właśnie fenomen gęsiny, bo jeżeli sobie pomyślimy na przykład o brojlerach, o kurczaczkach, no to one mają zaburzony ten rytm dnia i nocy. Tam w kurnikach cały czas pali się światło i te kurczaki, te brojlery cały czas jedzą, dlatego tak szybko przyrastają. Mało kto wie, ale to jest 6 tygodni tylko, od momentu wylęgnięcia do momentu uboju.
Te fermy to jest produkcja mięsa.
Tak. I to niestety...
I olbrzymia krzywda tych zwierząt.
Pewnie tak. Dobrze zaczęło się od jakiegoś czasu mówić o dobrostanie zwierząt, prawda? Tu jakby kontrapunkt w postaci tej gęsiny i chowu gęsi wygląda w ten sposób, że gęś nie da się zamknąć, ona musi wyjść na pastwisko. To jest wciąż półdziki ptak. I chów takiej gęsiny to tak naprawdę 17-18 tygodni, czyli dobre 4, niekiedy 5, a nawet 6 miesięcy. Też tutaj w Polsce, bo bardzo często niektórzy tam mówią, że te gęsi się karmi przez rurkę. Nie, to już jest od ponad 30 lat w Polsce zabronione, czyli nie ma chowu na tę tak zwaną stłuszczoną wątrobę, właśnie na ten pasztet strasburski, czyli właśnie po francusku foie gras. Tutaj jakby wyrosły kraje takie jak Węgry i Bułgaria, które się w tym wyspecjalizowały. I u nas naprawdę dobrostan chowu gęsi jest niesamowity, tak? One mają naturalny chów i tę właśnie młodą polską gęś określa się mianem owsiana, dlatego że specyfika smaku polskich gęsi leży właśnie w tym, że przez ostatnie 3-4 tygodnie są skarmiane owsem. Owiec to jest takie zboże, które po prostu pachnie, tak? Konie za owsem przepadają i gęsi też przepadają za owsem. I jak porównamy na przykład naszą gęś z gęsią węgierską, która jest skarmiana na przykład podczas tych ostatnich tygodni ziarnem kukurydzy, no to nasze mięso po prostu niewiarygodnie pachnie, tak? Niewiarygodnie pachnie. Każdy, kto piecze gęsinę, to proszę mi wierzyć, że chyba żadne mięso, jak się je piecze w piekarniku, po prostu nie zachwyca tym zapachem, tak jak właśnie gęsina. Więc to można powiedzieć, że ja wiem, no pewnie całość chowu gęsi w Polsce, no to jest chów ekologiczny, dlatego że ona sobie skubie trawę, a później i doskonale ten błonnik z trawy przyswaja, no i na koniec właśnie dostaje owiec. Więc to jest taki czysty chów i w 100% wolny wybieg. Ona musi być na zewnątrz. Ona na noc, na dzień nie da się po prostu zamknąć. Będzie latać, trzepać skrzydłami, musi zażyć świeżego powietrza i doskonałej zielonej trawy.
Ale gęsina to też jest trudne mięso.
Tak, dlatego że my wciąż sądzimy, że z nią się można obchodzić tak jak
z kurczakiem.
To znaczy gęsina jest prostym mięsem pod warunkiem, że się pamięta o paru takich podstawowych zasadach. To znaczy jak pieczesz gęś w piekarniku, to już później ona się nie będzie nadawała do odpieczenia. To znaczy będzie już za twarda.
Nie odgrzewamy gęsiny.
Nie odgrzewamy gęsiny. Jeżeli chcemy odgrzewać gęsinę, to musimy ją po prostu konfitować. Konfitować, czyli pogotować w jej własnym tłuszczu. Najpierw delikatnie, na przykład, nie wiem, pierś czy łódko gęsie obsmażamy właśnie na tłuszczu gęsim i później roztapiamy tłuszcz gęsi i przez jakieś 7 godzin, 8 godzin, nawet 10 w takiej temperaturze 70-80 stopni, można powiedzieć tak, dusimy to mięso w jej własnym tłuszczu. Takie właśnie konfitowanie. I na koniec, kiedy się to wyciągnie, te elementy, czy łódko, czy pierś mogą w tym tłuszczu zostać, tak? Później wyciągamy, dajemy do piekarnika na odpieczenie tak, żeby się zrobiło ładna, chrupiąca skórka i wtedy ta gęsina będzie mięciusieńka, soczysta i to działa, tak? Natomiast no wiem, że dla każdego perspektywa 7-8 godzin duszenia jakby gęsiny w jej tłuszczu może kogoś przerazić, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest najlepsza metoda, gdy chodzi o gęsinę i gęsina wówczas zawsze będzie rozpływać się w ustach.
A jeśli nie konfitujemy, to pieczemy ją tyle, ile gęś waży. Trochę jak z indykiem, tak?
No to mówi się tak, prawda, że jeżeli powiedzmy tuszka gęsia po wypatroszeniu ma około 4 czy 5 kg, to powinno ją się około 4-5 godzin piec w piekarniku, tam w temperaturze najczęściej 160 stopni. Ja jestem zwolennikiem, żeby na samym początku dać trochę więcej czadu, znaczy tę temperaturę podnieść gdzieś do 180, nawet 200 stopni, a później ją właśnie obniżyć do 160 stopni. Ważne jest, żeby ten efekt uzyskania miękkiej, takiej chrupiącej skórki, gdy chodzi o gęś, to jest fajnie, żeby podczas ostatnich 10-15 minut pieczenia polewać gęś wodą. Wcześniej oczywiście tłuszczem, tym, który się wytopi. I wtedy to daje niesamowity efekt. I ja bym sugerował troszeczkę krócej niż ta waga. Czyli jeżeli 5 godzin, to myślę, że dobre 3,5 godziny.
Na 5-kilogramową 3,5 godziny.
3,5 godziny spokojnie wystarczy, tak? I bardzo ważna rzecz, żeby nie wsadzać takiej gęsi bezpośrednio z lodówki. Niech ona wcześniej złapie trochę takiej temperatury pokojowej. No i jeszcze szalenie istotna rzecz, wymyśleć fajny farsz. Czy to będą jabłka, bo bardzo często się tak robi, właśnie z jabłkami, z całymi ćwiartkami. Tutaj najfajniejszą metodą to jest w ogóle wykorzystanie skórek, bo one nadają najwięcej tego aromatu. Ja jestem mega zwolennikiem kapusty z grzybami, gdy chodzi o farsz gęsi. Kaczka po krakowsku, wiadomo, że to jest kaczka faszerowana kapustą, kaszą i grzybami. To samo możemy w przypadku gęsi zastosować, bo kapusta, która dostanie tego fantastycznego tłuszczu od gęsiny i grzyby, no to jest po prostu coś niebywałego, a kwas od kapusty kiszonej też sprawia, że to mięso dostaje takiej specyficznej miękkości i fajnego posmaku.
Przed nami 16. edycja slow foodowej akcji. Na czym polega wasza akcja? Bo trwać będzie od 7 do 30 listopada i to jest akcja dla restauratorów.
Tak jest.
I też dla nas, żebyśmy korzystali.
Oczywiście, oczywiście. Tutaj w Małopolsce bardzo się cieszymy, bo chyba przynajmniej w poprzednich edycjach, jeszcze w tym roku to zobaczymy, bo ostatnie zgłoszenia przyjmujemy, ale Małopolska wiodła prymy. I to dla mnie było zaskoczeniem, bo u nas nie było takiej tradycji spożywania tej gęsiny. Mamy co prawda jedną rasę, tak zwaną gęś zatorską, jako rasę rodzimą w pośród tych tam 12-15 ras gęsi. Widzimy na przykład i na Podhalu, Spiszu, Orawie, na Sądecczyźnie, że te gęsi są w zagrodach i ludzie po nie sięgają, ale że restauratorzy też tak chętnie po nie sięgną, to było dla mnie dosyć duże zaskoczenie. To było duże zaskoczenie.
Przez cały rok w menu, w restauracjach trudno znaleźć gęsinę.
Mhm. No, to jest co prawda mięso sezonowe. Są oczywiście restauracje, które będą korzystać z mięsa mrożonego, gdy chodzi o gęsi. I wówczas mogą oczywiście serwować tę gęsinę przez niemalże cały rok. Ale świeżą gęsinę serwuje się właśnie w tym okresie, tak? Bo ona wtedy, ta gęsina smakuje najlepiej. Jeżeli dany szef kuchni chce sięgnąć po świeżą gęś, tak? To tylko w zasadzie w tym okresie. I też fajnie, że te przepisy w ogóle tych naszych szefów kuchni są tak bardzo zróżnicowane, tak? Na przykład, nie wiem, wczoraj jeden z szefów kuchni, Dawid, przesłał mi tu przepis, nie wiem, na pączki i z właśnie z wątróbką gęsią.
Pączki?
Tak, jako przystawkę. I mieliśmy też różnego rodzaju desery, tak? Już zupy, no to wiadomo, to jest popis, tak? No są klasyczne przepisy tutaj, nawet na Podhalu. Na karpielu właśnie taka gęsina, czyli na brukwi. I brukiew, która sama w sobie jest taka dosyć słodka, no to właśnie ten wywar gęsi, korpusy, skrzydła i tak dalej, połączone właśnie z brukwią, no smakują obłędnie. To też na przykład kaszubi bardzo często sięgają po tę tak zwaną brukwiankę na gęsinie. Tutaj wiadomo, że dla mnie na przykład nie ma lepszego dania niż gęś pieczona w całości. To jest dla mnie, to jest po prostu pewien rytuał i pieczenia, przygotowywania. Jak wyciągasz tę gęś z piekarnika w gęsiarce, podajesz ten zapach, to wszystko, odrobina tego farszu, trochę być może jakiś ziemniaków zapiekanych. I to tak po prostu smakuje. My w domu naprawdę sporo jemy gęsi.
A w twoim rodzinnym domu jeszcze jak byłeś dzieciakiem też podawano
też się
gęś?
Też się zdarzało. Ja miałem trochę taką przygodę rodzinną, że część mojej rodziny została w Polsce. Dziadek, który pochodził z okolic Góry Świętej Anny, wylądował w Niemczech po wojnie. Został przesiedlony, można powiedzieć, na siłę tam, a babcia została tu w Polsce i później, kiedy w latach 80. do niego jeździliśmy też na święta, to ja, prawdę powiedziawszy, u niego w Niemczech, w Dolnej Saksonii, w takiej miejscowości Bad Rottenfelde, niedaleko pomiędzy Bielefeld a Osnabrück, po raz pierwszy jadłem gęsinę. I on zawsze jadł te gęsi z Polski, o co nie trudno było w Niemczech, bo tych gęsi tam jest najwięcej. I ten smak mnie po prostu zachwycił. I jak tu wróciłem i okazało się, że w Polsce prawie całość naszych gęsi wyjeżdża do Niemiec, a my w ogóle ich nie jemy, to mi się wydawało takie totalnie absurdalne. I stąd się właśnie narodził ten pomysł.
To tak. Był twój pomysł, tak. Żeby tę gęsinę przywrócić?
To nieskromnie powiem, że to był mój pomysł, tak. To być może będzie jedna rzecz, która po szklarku zostanie w Polsce. To, że ludzie zaczęli jeść gęsinę. Więc z tego się bardzo cieszę. Tak jak mówiłem, 17 restauratorów, woziliśmy im te gęsi właśnie z Kołudy, tam koło Inowrocławia. I to było coś niesamowitego, bo ludzie 11 listopada, wolny dzień od pracy, no w ogóle w tym roku to mamy mega ten weekend, tak? Bo to się zaczyna u nas 7 w piątek, sobota, niedziela, 10, 11 we wtorek, więc mamy praktycznie 5 dni wolne, można by powiedzieć, tak? I myślę, że restauracje i domy będą pełne tych gęsinowych smaków i też na tej naszej stronie gęsina.pl właśnie te przepisy w zasadzie zebrane ze wszystkich tych akcji można znaleźć na naszej stronie. Też jest książka, którą wydaliśmy z tymi przepisami. I to jest naprawdę wyobraźnia tych szefów kuchni, ja jestem pełen uznania, bo no, nie przypuszczałbyś, że tyle fajnych rzeczy można zrobić. Jakąś szarpaną gęsinę i w jakichś cytrusach. Podobnie jak kaczka, gęś, tak samo na przykład z pomarańczami fantastycznie się komponuje, tak? I w wersjach takich lekko słodkawych, z jakimś dodatkiem miodu, wszystkich przypraw takich egzotycznych właśnie jak kardamon, anyż, cynamon i tak dalej. Cudownie wychodzi, tak?
I na tej stronie gęsina.pl są też przepisy?
Są przepisy, zachęcam. Czasami one mogą się wydawać dosyć skomplikowane, bo to są takie przepisy szefów kuchni, bardzo precyzyjne, z gramaturami, z czasami pieczenia. To nie są przepisy takie ogólne.
Babciowe.
Tak, bo te przepisy później szefowie kuchni zgłaszają do konkursu i w anonimowy sposób my robimy takiego e-booka z tych przepisów każdego roku i bez imienia, bez nazwiska, nie wiemy kto za tym stoi, jaka restauracja, jaki szef kuchni, mieszamy te przepisy, tak żeby one nie były w jakiejś uporządkowanej kolejności i wysyłamy do szefów kuchni, oni oddają głosy na najlepsze 3 przepisy, tak? I w ten sposób jest wybierany ten tak zwany król gęsiny. No wielu fajnych chłopaków, tak? I Witek Iwański, który ma gwiazdkę Michelin w Warszawie, tu Adam Chrząstowski, kiedy był jeszcze w Krakowie, też był takim królem gęsiny, Przemek Błaszczyk z Chorzowa, wówczas to była restauracja, dzisiaj w Katowicach pracuje Aleksander Baron, którego tutaj przywitaliśmy po powrocie z Warszawy, który jest w Krakowie, też za swój przepis zwyciężył. Masa fantastycznych chłopaków z tymi znanymi również nazwiskami jak Okrasa, jak Amaro. Oni też nam przesłali swoje przepisy, więc wiele fajnych rzeczy, wiele fajnych takich smaczków, patentów już naprawdę wypracowanych przez najlepszych kucharzy w Polsce, więc być może przy okazji takiego święta można coś fajnego sobie w domu przyrządzić.
Ty powiedziałeś, jeszcze dosłownie ostatnie pytania, ty powiedziałeś, że najbardziej lubisz gęś jednak pieczoną w całości i masz swój własny przepis, ale czy próbowałeś kiedyś zrobić coś z tego, co ci szefowie kuchni opracowują?
Tak, tak. Jeden taki prosty przepis, Tomek Dziura, też tutaj z Krakowa. Jak się kupuje piersi gęsie, to one są na tym tak zwanym mostku, czyli jakby na tych kościach, tak. I on mówi, weź po prostu 2/3 kapusty, 1/3 cebuli, poszatkuj to dosyć drobno, delikatnie przesmaż najpierw tę kapustę z cebulą, na górę, na taką kubkę, połóż właśnie te piersi, tą częścią skóry do góry i wsadź do piekarnika na jakieś niespełna 2 godziny i ten efekt, który daje i to mięso, i ten tłuszcz wytopiony ze skóry gęsiej, który spada właśnie na tę kapustę kiszoną z cebulą, proste to jest jak, nie wiem, no po prostu to nie jest nic jakiegoś, ale to po prostu tak obłędnie smakuje, że jak trzeba coś na szybko przyrządzić, no na szybko w tym przypadku to przynajmniej 1,5 godziny, tak? Bo to mięso musi naprawdę uzyskać swoją miękkość. Ale ten przepis jest niesamowity. Prosty przepis Tomka Dziury, z którego ja bardzo często korzystam.
I do tego jeszcze pasuje młode wino, ale ponieważ jesteśmy przed południem w radiu, więc nie promujemy picia alkoholu, ale te tradycje też wróciły w Polsce.
Fajnie, no w ogóle, że winiarstwo się tak odrodziło. To jest fajna rzecz i dla nas konsumentów, że kiedyś prawie, że większość restauracji w Polsce serwowało młode Beaujolais, później była krótka moda na włoskie Novello. A teraz fajnie, że młode wino świętomarcińskie, i to też był nasz pomysł. Najpierw w pierwszej edycji myśmy chyba sięgali nawet po wino z Węgier, z tego opactwa świętego Marcina Benedyktynów tam na Węgrzech, ale teraz się cieszymy i tutaj w przeszłości z winnicą naszą krakowską Srebrna Góra, teraz z winnicą Turnał, gdzie też jest pewne połączenie osobowe przez Grześka Turnała, więc bardzo się cieszymy, ale też inne winnice jakby dostarczają do różnych restauracji swoje młode wina, więc to jest fajna rzecz i też poza tym aspektem takim, że tak powiem, hedonistycznym, smakowym, to też jest fajny aspekt ekonomiczny, gospodarczy, że potrafimy wykorzystać te produkty, tu je spożywamy i zamykamy tę naszą lokalną ekonomię, tak? Że to i gęsi, które są hodowane w Polsce, i wino, które jest uprawiane w Polsce, że jest spożywane i to jest najfajniejsza rzecz, tak? Bo ten cykl cały gospodarczy, ekonomiczny spina się tu, zasilamy samych siebie, to też jest bardzo ważne. Poza tym aspektem hedonistycznym, o.
I pielęgnowania pięknych tradycji, które
bezwzględnie
wróciły.
Bezwzględnie.
Bardzo dziękuję. Jacek Szklarek, Slow Food Polska, był naszym gościem.
Dziękuję, pozdrawiam i smacznego, proszę państwa.